studio Dziki Zachód.
Promienie zachodzącego słońca w Nowym Sączu pozdrawiają Arizonę i Wojciecha Cejrowskiego. Dzień dobry.
No dzień dobry, a u mnie zimno. 25 Celsjusza to zimno, może 28, nadal zimno, czyli jesień. W Ameryce mają jesień klimatyczną, a nie słoneczną czy kalendarzową, więc zaczęła się 1 września. I a pogoda się lato. Słucha tego kalendarza. A u was lato, tak. I słyszałem kłamliwe informacje z telewizora polskiego, że to jest najgorętsze lato w historii. No więc nieprawda. Powinni jakieś zastrzeżenia robić, że od czasu, kiedy robią pomiary, a pomiary w nowy sposób zaczęli robić chyba w zeszłym roku, czy 2 lata temu, kiedy przenieśli te budki, które normalnie stały na wysokości twojej głowy, przenieśli punkt mierzenia temperatury na poziom gruntu. No to im wyszło najgorętsze lato w ten sposób, bo zmienili sposób pomiarów i nie powiedzą, że to jest najgorętsze od 2 lat czy od 3 lat, kiedy te budki tam sposób pomiarów w Unii Europejskiej zmienili na nowy. No to takie tam. Ciesz się tym, człowieku, że masz ciepło, bo co się masz martwić? Jest ciepło, to dobrze. Jest najcieplejsze lato, to powinniśmy się cieszyć, że mamy coś najlepszego. Najcieplejsze lato, no super. No może zostaniemy krajem turystycznym i będą do nas przyjeżdżać na pomarańcze.
Zegar bije. My cieszymy się, że jest takie gorące lato. Byliśmy w Arbamowie, to słyszałeś, czy tego
tak,
nie słyszałeś?
Słyszałem, tak, opowiadałeś mi o więzieniu Bolka Wałęsy i o tym, że to jest hotel za 200 milionów złotych, czy euro, czy czegoś tam do kupienia.
No, za 500,
chwilowo.
Ale to za 500, drobna różnica, ale o te miliony nie będziemy się kłócić. Potem byliśmy w Łańcucie i na beatyfikacji rodziny Ulmów, a teraz przyjechaliśmy do Nowego Sącza. Siedzę naprzeciwko biura poselskiego posła Andrzeja Guta Mostowego w bardzo miłej cukierni. Będę w trakcie naszej rozmowy będę pił kawę z cukrem, jeśli pozwolisz, i wodę mineralną, piwniczankę. Taki jest zestaw, no i kawałeczek ciasta też się przyda, ale dzisiaj jest rocznica World Trade Center.
Uj, ciasto w gorące lato, fuj.
No ale to jest cukiernia, no to w cukierni się je ciasto.
No ale to cukiernia, a poza tym cukiernia wszystko ma roztopione, jak to jest gorące lato. Cukiernia powinna skupić uwagę swoją na mrożonych sokach albo lodach, jak jest taki gorąc. No ale dobra, Polacy najbardziej tyjące dzieci mają w Unii Europejskiej, co wynika z biedy, to a propos cukierni. Otóż jak się pasze daje, bo w ramach Unii Europejskiej cała masa paszy do Polski przyjeżdża, w tych najtańszych sklepach, czyli ucieszyliśmy się, że otworzyli nam jakąś tam Biedronkę, Żabkę, innego bociana i że się wjeżdża i że tam jest tanio i wszystko jest tanio i masz kilogram mięsa napryskany wodą do środka i w związku z tym jest kilogram, ale jak ta woda wyciśniesz ją, to ale wygląda, że tani ten kurczak jest, co zawsze kupuje.
Ktoś z nas się zrywa i teraz, ponieważ ja jestem w Nowym Sączu, a Wojciech Cejrowski w Arizonie, to już nie wiem, czy to my się zrywamy, czy Wojciech Cejrowski. Jeżeli to nie my się zrywamy, to znaczy, że za chwilę wróci Wojciech Cejrowski, a jeżeli my się zrywamy, to oznacza, że mnie nie słychać. Jedno z dwojga. A jeśli mnie słychać, to nie tak pięknie jak Wojciech Cejrowski, zapowiem piosenkę, którą wybrał Wojciech Cejrowski, oczywiście nie mając pojęcia, jaka ta piosenka jest.
Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com /sklep.
Studio Dziki Zachód.
No i patrz pan, na prowincji mojej zamarzły kable, czy co, od tego, że jest, dochodzi do 30, a nie przekracza 30. Dobra, zmieniłem internet. Taka piękna piosenka była, szkoda, że jej nie zapowiedziałem. Widziałem ten zespół w Budzie. W Ameryce, w Budzie widziałem i natychmiast podszedłem do nich, mówię, panowie, płytę macie, proszę wyciągnąć z tyłka, gdzie tam kto ją ma schowaną, znaczy na tylnym tym, półdupku. Teraz ludzie tam komórki noszą, zawsze, ponieważ nie mam komórki, to nie wiem, to zawsze mnie to niepokoi, jak u kogoś widzę na tyłku komórkę zaczepioną w takiej małej kieszonce od wranglerów. W Polsce zresztą też to samo zjawisko, bo jak ten człowiek usiądzie, to albo ją wypchnie i mu ona zostanie na tym, na czym usiadł, a potem pójdzie sobie bez komórki, czyli zostanie ślepcem. No, albo jak siądzie, to ją złamie i zgniecie, ale tak noszą. Damy i kawalerowie też tak noszą. Szczególnie młodzi. No i tam dali mi tę płytę, podpisali mi tę płytę i mam tę płytę. I to jest kompletnie nieznany zespół, a jak pięknie łomoce.
Rzeczywiście pięknie. Rzeczywiście pięknie łomoce. Tydzień temu powiedziałeś, że znajdziesz piosenkę, która jest piosenką stronników nie Ronalda Reagana, ale Donalda Trumpa. I że... Tak. Zademonstrujesz i usłyszymy, co tam wyśpiewują na temat więźnia Trumpa.
No jeszcze nie znalazłem, bo to są piosenki, znaczy znalazłem w sieci, ale na żadnym nośniku takim, który mógłbym do radia przesłać. W internecie zespoły, które znane albo nieznane są, nagrywają takie piosenki, no i Latino znalazłem, które nagrywało i znalazłem potem jeszcze Latino, które rapowało, czyli stali na granicy między złą dzielnicą meksykańską i złą dzielnicą murzyńską i nagrali piosenkę w rytmie płynącym z dzielnicy murzyńskiej. No i cała masa rapów typowo murzyńskich. No, tylko że jeszcze nie mam tego na żadnym nośniku. Czyli bo no następny tydzień. Ale uwaga, w przyszłym tygodniu nie wiem, dokąd dojadę, bo będę robił objazd po Ameryce, szukając nowych lokalizacji na różne rzeczy, między innymi na kręcenie bosa wiosną. No i w związku z tym gdzieś z terenu będę nadawał. To będę miał lepszy internet niż tu u mnie.
Zobaczymy, tak,
gwarantuję ci, że wszędzie jest lepszy niż u mnie.
No to dobrze. World Trade Center. 22 lata upłynęły. Przez te 22 lata różne rzeczy zdarzyły się w Stanach Zjednoczonych. 22 lata temu mówiliśmy, że to jest początek III wojny światowej i zmiana radykalna układu sił na świecie. I co dziś o tym myślisz?
No, że gdyby pacjent Biden wtedy był prezydentem, a tak należy o Joe Bidenie mówić, to... byłoby gorzej niż było. Nikt by nie podjął żadnych działań wtedy, a pacjent Biden już wtedy był politykiem, bo on był politykiem tak długo, jak ktokolwiek dzisiaj pamięta. Ponad 50 lat aktywnie w polityce. I już wtedy często się mylił, pomimo że wtedy jeszcze nie był pacjentem Bidenem i nie miał demencji, gubił fakty. Wtedy łapany był na plagiatach. To były czasy, kiedy internet jeszcze tak nie hulał i nie byliśmy my wszyscy tacy sprawni oraz nie miał w sobie tak wielkiej masy zasobów, że wpisywałeś frazę nawet dźwiękową, dzisiaj możesz to zrobić, fragment przemówienia Bidena, który ci się z czymś kojarzy, a nie możesz sobie przypomnieć. Ja czasami tak piosenek szukam. Kto to śpiewał? Nie mogę sobie przypomnieć. No to wstukuję frazę bądź biorę fragment piosenki, którą dzisiaj śpiewa kto inny, ale chcę sobie przypomnieć, kto to kiedyś śpiewał. I wyszukiwarka dzisiaj ci poda. No więc znaleziono całą masę plagiatów. Praca magisterska Bidena plagiaty zawierała. Praca jakaś tam kolejna jego artykuł, który gdzieś publikował. Dziennikarze tam w lewicowym New York Timesie czy czymś takim, czytając to, widzą, że ja znam te frazy skądś. To są sławne frazy, bardzo celne zdania, zupełnie nie pasujące stylem do Bidena. Tu opowiadamy o rzeczach, które się działy wtedy, kiedy 9-11. Czyli w dalekiej przeszłości, gdy Biden jeszcze był sprawny. Już wtedy był niesprawny, jeśli chodzi o morale. Cytował bez żadnych zmian redakcyjnych Kennedy'ego, nie mówiąc, że to są słowa Kennedy'ego. Cytował polityka brytyjskiego. Zrzynał po prostu jego dobre przemówienie skądinąd. Więc był wtedy przyłapywany Biden. Gdyby pacjent Biden w takim stanie, w jakim jest dzisiaj, urzędował w Białym Domu w tym ataku, o który chcesz, żebym sobie przypomniał, No to byłoby dużo gorzej niż było. Ameryka by w ogóle nie zareagowała. Otóż z poprzedniego tygodnia na rozdaniu medali dla weteranów Biden rozdał medale i miał coś tam jeszcze powiedzieć, a on po prostu wstał i wyszedł. I wszyscy są skonsternowani, bo miał podziękować, a potem poczekać na podziękowanie od tych weteranów, którym medale zawiesił. A on po prostu wstał i wyszedł przez tę salę, nawet nie swoim wyjściem prezydenckim z tyłu sali, tylko skonfundował Secret Service i zaczął iść między ludźmi, którzy tak patrzą na niego, czy on idzie do kogoś w tylnych rzędach i chce mu rękę podać, czy co. On wyszedł. No to jest demencja. A w tym tygodniu co było? Pojechał do komunistycznego Wietnamu i w Sajgonie, obecnie tam jakąś inną nazwę stosują, konferansjerka musiała przerwać Bidenowi w pół słowa, gdy zaczął sypać informacjami o III wojnie światowej. Zapytałeś o III wojnę i stąd to moje skojarzenie. Otóż to był pierwszy złapany na żywo taki moment, kiedy Biden zaczyna coś bełkotać i zamiast o trzecim świecie mówi o III wojnie światowej i nie chcemy być konfrontacyjni, czyli albo wypuszcza z siebie jakieś informacje, które usłyszał od swoich ludzi w Białym Domu i zaczyna, jak to człowiek z demencją, klepać to, co usłyszał. No albo po prostu się pomylił i zamiast o trzecim świecie, wobec którego nie chcemy być konfrontacyjni, zaczyna mówić o III wojnie światowej, w trakcie której nie chcemy być konfrontacyjni. I co robi konferansjerka? Wchodzi w słowo prezydentowi Stanów Zjednoczonych, niebywałe. To tak jakby ktoś wszedł królowej brytyjskiej w słowo. Biden nie może dokończyć zdania, ona mu przerywa, wyłącza jego mikrofon. Biden jeszcze rusza ustami, ale już nie niesie się na salę to, co rusza i nie idzie do transmisji telewizyjnej. I jednocześnie włącza ta babka muzykę z windy. Nawet nie prezydencką muzykę, na wyjście prezydenta jest pewien utwór. I na wejście prezydenta jest pewien utwór. No to są takie patriotyczne amerykańskie utwory pod prezydenta. Tylko jakąś taką z windy generyczną muzykę. To wszystko się zdarzyło w Wietnamie. Takich rzeczy mamy pełno. Przewracanie się na schodach, plecenie niezrozumiałych treści, jąkanie się, mylenie nagminne pacjenta Bidena, w którym kraju jest i do kogo mówi. Opowiadanie bzdur o sobie, że mój syn zginął na wojnie w Iraku. Za chwilę Biden powie, że zginął w tych dwóch wieżowcach, które wysadzili ekstremiści. Jego syn zmarł. Od choroby zmarł. A nie zginął na wojnie w Iraku. Mylenie żony z siostrą. Chodzenie w kółko po scenie z utratą orientacji. Podawanie ręki niewidzialnym postaciom. To jest pacjent. I to nie jest przenośnia. Tylko to jest absolutnie dosłowna diagnoza każdego, kto widział dziadka z demencją. Starszy człowiek, który się przewraca, myli żonę z siostrą, opowiada bzdury. I teraz ten człowiek jako prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o III wojnie światowej, w czasie której Ameryka ma nie być konfrontacyjna. No jeżeli III wojna światowa, przestawianie klocków na planecie Ziemia, przestawianie sił zaczęło się wtedy od tego symbolicznego rozwalenia dwóch wieżowców na Manhattanie. I to nie były byle jakie wieżowce, tylko tam finansjera siedziała. To jest po sąsiedzku z Wall Street. Czyli uderzenie symboliczne. Tak jakby ktoś strącił za pomocą kuli snajpera koronę z głowy królowej brytyjskiej. No to jest sygnał wyraźny, co wam możemy zrobić. Kawałek niżej jak strzelimy, to już królowa ma dziurkę w głowie. Na razie odstrzeliliśmy jej koronę. To był tego rodzaju symbol. I Ameryka jeszcze wtedy wrzała, podniosła się, ludzie byli solidarni, ratowali jedni drugich. To jeszcze była ta stara Ameryka. Teraz jesteśmy o jedno pokolenie dalej, wśród ludzi, którzy są wychowywani tak jak ludzie w Polsce, żeby po prostu czekać, że rząd za nich wszystko zrobi. I włącznie z tym, co byśmy nazwali kiedyś zadbaniem o samego siebie. Jak masz chore zęby, to ci tam 500+ dentystkę w szkole postawimy. Jak nie dojadasz, to my ci tu posiłek darmowy zafundujemy. Jak potrzebujesz laptopa, rząd kupi, wszystkim rozda, nie musisz się starać o laptopa. Dziecko się nie musi starać przed pierwszą komunią, czy czym tam, tatusiu bardzo chce laptopa. Ojciec się nie musi starać, dobrze synku, to pracujmy obaj, bo dla mnie twój laptop to jest duży wydatek, to nie będzie z dnia na dzień. Musimy się obaj postarać. To ty, nie wiem, zmywaj naczynia, a ja w tym czasie mam więcej czasu na pracę, nie wiem co, cokolwiek. Ludzie się nie muszą starać, amerykańscy ludzie też się nie muszą starać. Od tamtego momentu, kiedy się zawaliły te dwie wieże, nastąpiła eskalacja programów socjalnych przeróżnych i społeczeństwo to nowe, które teraz przy władzy jest i będzie i następne, które wchodzi, to są tacy, którzy sami nic nie robią, tylko wyciągają rękę, że no ktoś tu przecież, jakiś rząd przyjdzie i zadba. Wtedy było w Nowym Jorku i całej Ameryce pospolite ruszenie. Wszyscy rzucili się, każdy do czego umiał. Strażacy w pełnym rynsztunku biegli przez most kilkanaście mil, żeby dotrzeć na to miejsce, do którego nie dało się dojechać żadnym autem ani metrem. Dzisiaj wszyscy by czekali, włączając telewizor i komórkę, żeby sprawdzić, co tam oni, jakaś władza, co oni zrobią, żeby tutaj pozamiatać te gruzy i o co w ogóle chodzi.
No powiedz mi, czy taki... Czy taki ton słyszałeś w amerykańskich mediach? Taki sposób komentowania.
Słyszałem taki sposób komentowania w amerykańskich mediach, kiedy Biden czy jego pielęgniarki, pacjent Biden, zdecydował, że nie pojedzie na Manhattan. Dotychczas każdy prezydent każdą rocznicę świętował tam w miejscu, gdzie to się zdarzyło. I to był też taki zwornik dla Ameryki. Przypominanie pewnych momentów, kiedy ktoś nam przyfasolił skutecznie w splot słoneczny. Przypominanie takich momentów w historii buduje jedność narodu. No i w polskiej historii też to ćwiczymy. Obchodzimy rocznicę cudu nad Wisłą, obchodzimy 11 listopada, obchodzimy nasze porażki, powstań. Im dalej w czasie jest to zdarzenie, tym ono bardziej słabnie jako zwornik, ale nadal jakoś działa i szukamy też nowych. No, rocznice sierpnia były istotne. Ostatnie 5, 6, może 10 nawet lat już przestały być istotne. Bo wszyscy obrośli w tłuszcz i politykę, wszyscy działacze tamtego momentu i to podniecenie, jakie myśmy mieli, rozwalając komunizm, bojkotując wybory, przeszkadzając władzy w zamordyzmie, ten 31 sierpnia i Festiwal Solidarności, to jako zwornik osłabło. Ci ludzie, którzy wtedy budowali naszą jedność, po jednej stronie stołu, a po drugiej stronie stołu byli komuniści w tej sali BHP, ci ludzie po naszej stronie stołu okazało się, że się bardzo podzielili, że każdy był z innej parafii, że dla jednego było Jana Olszewskiego to ważne, a dla tego, który Frasyniuka, który wydawał się w stanie wojennym ogromnym bohaterem naszym, bo tam twardy był wobec milicji obywatelskiej. Uciekał im i tak dalej. Frasyniuk był bohaterem naszym, młodzieżowym wtedy. A dzisiaj oni... To są tak odległe koncepcje dwie. Okazało się, że przy tym stole siedziała tam masa ubeków. Część, nam się wydawało, że patrioci, okazuje się, że nie, że oni to by woleli do Berlina pojechać i tam się przytulić. Więc to już nie jest zwornik.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
W Ameryce tak, słyszałem komentarze, wysoko uniesione brwi, kim jest pacjent Biden, że on postanowił nie jechać. I drugi komentarz, odpowiedź na to był taki, to nie chodzi o to, kim on jest, bo on już sam nawet nie pamięta, kim jest. Chodzi o to, że on nie wie, kim jest i nie możemy kogoś takiego wysłać na Manhattan, bo jakiekolwiek przemówienie Bidena musi być pod taką kontrolą, że gasimy mikrofon i wycofujemy prezydenta, bo na bełkoce coś. Ten chłop jest kompletnie zagubionym pacjentem z głęboką demencją. I to nie jest tak, że się wypiął na zwornik i nie pojedzie na Manhattan, tylko nie sposób go tam wysłać, bo to lepiej nie wysłać i niech się tłumaczy rzecznik prasowy, niż rzecznik prasowy, który się tłumaczy z tego, co Biden zrobi albo nie zrobi, gdy pojedzie. No jak znowu wstanie i wyjdzie, zanim wygłosił przemówienie, w połowie zdania trzeba będzie mu gasić mikrofon, bo coś chlapnie, to lepiej, żeby nie jechał. To jest mniejsza szkoda dla Ameryki, wizerunku demokratów i samego prezydenta, niż jak tam pojedzie.
No dobrze, to jeżeli jest prawdziwa opowieść o demencji Bidena, to zresztą powtarzasz tę opowieść i opowieść o
telewizor stanie... włącz. Wietnam, Hanoi, Wietnam, Hanoi.
Dobrze. To powiedz mi tak, dlaczego Republikanie milczą? Dlaczego nie ma procesu impeachmentu? Dlaczego takie dzwony w Waszyngtonie nie biją na alarm? Bo jeżeli jest taki stan zdrowia prezydenta, to chyba... biją?
Ale biją. Dzwony biją, oczywiście, że biją. No Ameryka tym żyje, a w Polsce cały czas, ponieważ się wpakowaliśmy w to, że jedynym naszym obrońcą będzie Ameryka, nawet nie NATO, tylko Ameryka, w tym zagrożeniu, które ze wschodu płynie i z północy, przypomnę, że Królewiec jest po sąsiedzku z Gdańskiem, no to skoro się wpakowaliśmy w taką narrację, to naszym zwornikiem jest, cały czas naszym polskim zwornikiem, jest taka niezachwiana wiara w to, że Ameryka panuje nad sytuacją, w razie czego nam pomoże. Gdyby w Polsce pojawiła się narracja, czy opowieści takie, jak ja snuję, natychmiast zostaje reporter, który po prostu poda te fakty, zostaje ruską onucą. Bo naszym jedynym wybawicielem z tego strachu przed wojną jest, był i będzie Joe Biden, bo jest naczelnym wodzem amerykańskim, ciągle jeszcze. No to jeżeli ktoś podważa kompetencje wodza w takiej sytuacji, jaka jest, to działa na rzecz wroga. Opowiadając prawdę.
Ale Ameryka, to tylko ci wejdę w słowo.
Więc
Ameryka,
polscy
to nie
reporterzy
jest...
się nie podejmują tego zadania, bo się boją, że zostaną ruskimi onucami.
Ameryka to nie jest tylko Biden, a z kolei wybór geopolityczny Polski raczej nie może być inny. Nie ma innego wyboru. Nie możesz postawić na jakąś kartę, no nawet jeżeli grasz w pokera, masz parę dziewiątek albo parę waletów, to nic nie możesz z tym zrobić, jak musisz grać. Musisz zagrać i musisz siedzieć przy tym stole, no nie masz wyboru.
Ale to nie oznacza, że masz jeszcze kłamać na temat tego, że Biden jest zdrowy. No to, że nie masz kart w ręku, to lepszą sytuacją jest, gdy człowiek sobie powie to. Nie mam żadnych kart w ręku, jak zminimalizować porażkę, która mnie czeka. Być może, no nie ma gwarancji, że Putin przyjedzie do Warszawy albo że rzuci rakietką. No ale... trzeba przewidywać takie sytuacje. Tak, nie mam kart w ręku. Tak, sytuacja moja jest parszywa. Tak, nie mam z kim grać. Tak, mam tylko Bidena, ale muszę mieć świadomość.
Ameryka, poczekaj, bo ty założyłeś, że... Poczekaj, ty założyłeś, że Stany Zjednoczone to jest tylko i wyłącznie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. A to nie jest prawda. Ameryka jest bardziej złożonym tworem niż tylko prezydent i mieszkaniec Białego Domu. To nawet jeśli przyjąć, że jest prawdziwa opowieść o demencji Bidena, to nie znaczy, że jest Ameryka skażona Bidenem, albo Ameryka jest bezradna, albo nie chce pomóc Polsce, mimo tego, że Biden jest w takim złym stanie zdrowia, jak to opisałeś.
Moim zdaniem Ameryka jest bezradna, bo to, że Republikanie zabrali się za proces odsunięcia Bidena od władzy, zabrali się z paragrafów kryminalnych, bo im to być może do wyborów bardziej pasowało, no, są narastające masy dowodów twardych, pokazujących, że Joe Biden wiedział o interesach syna, brał łapówki.
Tak. Bo jeśli Ameryka jest bezradna jest NATO, bezradny jest układ euroatlantycki, bezradna jest cywilizacja zachodnia. Więc w związku z powyższym tak. Należy się zakopać, głowę zakopać w piasek i czekać po prostu, aż coś złego się wydarzy. Nic nie będzie do roboty.
należy stawiać na własne karty. Czyli zobaczyć, no to... dobra, karty Bidena są, amerykańskie karty są słabe, no muszę walczyć tym, co mam. Rozejrzę się po własnym szałerku i zobaczę, co mam. Mam kosę, to muszę ją przekuć na ostro. Mam widły, no nie mam rakiet, ale mam co innego. Albo próbuje się dogadać, tak jak Orban, na parszywe układy się próbuje dogadywać.
Ale Orban jest zupełnie gdzie indziej niż Polska. Zupełnie gdzie indziej niż Polska. Jak byłem w Arłamowie, to byliśmy 3 kilometry od granicy z Ukrainą. To jest zupełnie inna perspektywa Polski. Jest i Białoruś, i Królewiec, i wszystko dookoła. To także z tego sobie zdawać trzeba sprawę. A do tego wszystkiego jest tak, że akurat zakupy zbrojeniowe po stronie Prawa i Sprawiedliwości są bardzo duże. To jest tak, że Polska się zbroi. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, nie oddamy ani centymetra polskiej ziemi. Będziemy ją bronić, przenosimy linię obrony z Wisły na granicę. Wiesz co, na podstawie projektu rozmaitych zakupów i reformy służby i reformy wojskowości, w ogóle systemu obrony Polski. No to wszystko się dzieje. 5% produktu krajowego brutto przeznaczamy na zbrojenia, więc nie możesz zarzucać rządowi polskiemu, że on stawia na jedną kartę tylko i wyłącznie na Bidena. Przeciwnie, myśli o tym, jak zrobić i co ma zrobić, żeby samodzielnie bronić suwerenności i niepodległości. No taka jest strategia. Że Stany Zjednoczone są supermocarne.
Nie słyszałem tego od nikogo innego poza Skowrońskim, że jest jakikolwiek plan samodzielnego bronienia swojego terytorium. W razie, gdyby się wszyscy wypieli na nas. Słyszałem o takim planie. Bardzo mnie cieszy.
Ale sytuacja jest... sytuacja jest trudna, tak? Jeżeli miałbyś do czynienia z gorącą wojną, o której nie powinniśmy dzisiaj myśleć i opowiadać, no to wtedy rzeczywiście siła rosyjska, siła białoruska, siła w Królewcu zgromadzona jest, potencjał jest większy niż potencjał Polski. No to nie ma co do tego wątpliwości.
I jeszcze w grach wojennych powiedzmy sobie, że Putin nie ma żadnego powodu, żeby się zajmować republikami przybałtyckimi. Bo my czas tam spoglądamy co jakiś czas, a to na Wilno, a to na coś, na Estonię. Putin musi połknąć Polskę i wtedy tamte republiki trzy nadbałtyckie są odcięte od swoich sojuszników terytorialnie i wtedy sobie z nimi pogadamy, że mamy tam ogromną mniejszość rosyjską, a nawet sowiecką, którą żeśmy tam eksportowali przez całe dziesięciolecia.
Nie my żeśmy eksportowali, tylko Kreml Putin i ci, którzy byli przed Putinem, Stalin i jego koledzy, deportując oczywiście z Łotwy, z Estonii, deportując był i Łotyszy, i Estończyków, ale jest jeszcze Finlandia, która przystąpiła do NATO. I to jest twardy lud, który ogromne ma znaczenie. Ponad 1000 kilometrów granicy, blisko Petersburg i do tego wszystkiego, doświadczona przez rosyjską inwazję. Moim zdaniem to jest...
Dla Polski, w sytuacji, gdy by Putin zdecydował się na jakiś atak na któryś z krajów NATO, to moje myślenie byłoby takie. No to rąbnę im Polskę, te trzy republiki, to sobie będę z nimi radził później. Oni się tak przestraszą, że rąbnąłem w Polskę, że przez chwilę będą siedzieć cicho. A Finlandia wstąpiła do tego związku, żeby bronić siebie, a nie żeby bronić nas. I ewentualnie ze Szwecją będą pilnowali swojej części Morza Bałtyckiego i szlaków na zachód. Finlandia zadba o siebie i bardzo dobrze. Natomiast nie będzie dbała o nas.
Nie,
w takiej sytuacji parszywej, gdyby nastąpiła.
To jest oczywiście spekulacja, z którą się nie zgadzam. Znaczy uważam, że byłoby inaczej. To znaczy po pierwsze siedzimy teraz na niedaleko rynku w Nowym Sączu, jest cicho, spokojnie, nic, nie ma żadnego zagrożenia, krótko mówiąc. I nie wyobrażam sobie, może mam słabą wyobraźnię, żeby to zagrożenie lada chwila się pojawiło, lada dzień, lada miesiąc, czy w przeciągu, roku. No, ale gdyby się pojawiło, to uważam, że NATO jest na tyle świadome tego, jaka może być ich przyszłość w momencie, kiedy Rosja zdecyduje się na agresję, by postawiło się solidarnie Rosji, że byłoby naprawdę solidarne, że to nie jest taki sam pakt, jaki był przed II wojną światową, tylko to jest wszystko dalej posunięte. No, byliśmy w Rzeszowie, co na lotnisku w Jasionce, tam jest mniej więcej co 200 metrów bateria patriotów ustawiona, żeby chronić wszystkie transporty. Tam stacjonują wojska amerykańskie. To nie jest taka zabawa i to nie jest takie miejsce, w którym rzeczywiście się nic nie dzieje, tylko właśnie się dzieje. Są Amerykanie, są inne wojska, kupujemy uzbrojenie, zmieniamy programy strategiczne. To wszystko się dzieje na naszych oczach i dzieje się teraz tutaj w Polsce.
No dobra, a propos Europy, to skomentuję tylko tak, że Europa ma w przeszłości swojej na własny użytek wiele dowodów, że zawsze się z Ruskimi dogadamy i oni się zatrzymają w Polsce. Nie będą specjalnie pruli dalej, chyba że sami im się podłożymy i damy im okazję. Francja się dogaduje z Ruskimi od dziesięcioleci, sprzedając im również broń, więc Francja nie myśli w takim kontekście, że jakby Putin wjechał do Warszawy, to my musimy natychmiast reagować. Nie, musimy dyplomatycznie reagować. Dobra, Putin, to tam se siedź w tej Warszawie, nas nie ruszasz, bo jesteśmy w gruncie rzeczy kumplami. To samo Berlin-Moskwa. To jest stare małżeństwo, które jest w pewnej separacji, mieszkają osobno, ale są starym małżeństwem, mają wspólne dzieci, robią wspólne interesy, robią sobie dobrze nawzajem, nie przeszkadzają sobie w interesach europejskich, podzielili już dawno temu łupy. Oraz ty nie wchodź nam w drogę, to my tobie też nie będziemy wchodzić w drogę, a nawet ci pomożemy, Putin. No to taka jest rozmowa Niemców.
Ale to wiesz, jaka mogłaby być konkluzja całego twojego myślenia? Taka, że najlepszą strategią Polski jest to, co Polska robi, czyli robić maksymalnie dużo, żeby Ukraina nie przegrała wojny. Bo to jest myśl strategiczna i to jest w interesie i w polskiej racji stanu. Ukraina ma nie przegrać wojny z Rosją. Jeżeli nie przegra wojny z Rosją, to...
Okay. No. Jeżeli przyjmiesz takie założenie, to polskie służby powinny natychmiast wyłapać wszystkich dekowników z naszego terytorium i odesłać Żeleńskiemu na front. UEFA Euro 2024. Na meczu Anglia-Ukraina było 40 tysięcy Ukraińców. Są zdjęcia i są to informacje też z agencji ukraińskich. Ukraińskie agencje, tam ichniejszy PAP, czy co tam mają, chwalił się tym meczem, że było na nim, i to na zdjęciach widać te flagi, 40 tysięcy Ukraińców. Ci kibice, głównie mężczyźni, to wszystko są dekownicy. Był pobór do wojska, ogłoszony na początku wojny. Nawet Żeleński przesunął granicę, czyli zaczął brać młodszych i starszych niż przewidywała wcześniejsza ustawa. Nie wiem, tam od 17 roku życia w górę i chyba powyżej 60 jeszcze jakiś bierze. Przesunął trochę o kilka lat, żeby pulę dostępnych żołnierzy powiększyć, to przesunął na młodszych i na trochę starszych niż było wcześniej. I teraz te 40 tysięcy Ukraińców w pełnym zdrowiu, którzy wznosili okrzyki na stadionie, na meczu z Anglia-Ukraina, to są dekownicy. Dekownik to nie jest dezerter, bo jeszcze nie był w armii, tylko ktoś, kto unika poboru. No jeżeli zależy nam bardzo na tym, żeby Ukraina walczyła dzielnie, to powinniśmy wyłapywać dekowników. Doskonałą okazją była impreza, na którą przyjechał Żeleński pod Zamkiem Warszawskim przemawiać do Ukraińców. Znaliśmy ich nazwiska, bo bilety rozprowadzała amerykańska ambasada i wtedy należało kordonem wojskowym otoczyć tych dekowników i panu Żeleńskiemu ich pociągami odesłać, a on powinien jechać w głównym wagonie. No jeżeli naszym celem jest to, żeby on miał dużo wojska i żeby się skutecznie bronił.
To jest naszym celem, ale to trochę Ukraina musi rozwiązać ten problem poprzez odpowiednie ustawy.
Nie, oni są na naszym terenie. Oni mają odpowiednie ustawy i w zasadzie kulka w łeb. No to powinniśmy panu Żeleńskiemu pomóc dostarczyć jego dekowników z naszego terenu.
Wiesz co, trudno mi sobie wyobrazić łapanki na polskich ulicach, łapanki Ukraińców i odsyłanie ich na granicę czy za granicę, za granicę polsko-ukraińską.
Dobra. No, trudno sobie wyobrazić, ale w sytuacji wojennej, jeżeli naszym głównym celem jest, żeby Ukraina wygrała, no to Zełenski potrzebuje własnych żołnierzy. To niekoniecznie muszą być łapanki. Mogą być odbieranki peseli. Z peselu wydanego przez polską władzę wynika, że chłop jest w wieku poborowym. No to z ambasadorem się dogadujemy i z samym Zełenskim dzwonimy do nich, mówimy: chłopaki, no mamy tu zarejestrowanych 20 tysięcy poborowych, którzy ci śmignęli z wojska. To my im zabierzemy pesele, nie mogą wtedy pracować w Polsce, nie mają źródeł utrzymania. No dogadajmy się, co dalej robimy, żebyś ty miał tych wojskowych, którzy ci uciekli.
Ja myślę, że Ukraina chce taką rzecz zrobić, dlatego są liczne dymisje w rządzie ukraińskim z powodu wydawania lewych zezwoleń na wyjazd z Ukrainy. Czyli krótko mówiąc, były łapówki, były wyjazdy i teraz ten problem jakoś ktoś chce rozwiązać, bo rzeczywiście ukraińskiej armii potrzebni są żołnierze.
No, a w ogóle to wszystko, co opowiadamy, mówisz o tych wojskach amerykańskich. Nie dodałem wcześniej, nie chciałem się wtrącać ci, że armia bez dowódcy nie znaczy nic, bo armia bez rozkazów nie robi nic. I teraz z samego faktu, że mamy fizycznie amerykańskich żołnierzy na naszym terenie, jeszcze niewiele wynika, jeśli oni nie dostaną konkretnych rozkazów, to co my mamy robić? Putin wjechał do Warszawy, nie ruszał tych koszar wojskowych palcem na wschodniej granicy różnych tam punktów, gdzie amerykańskie wojsko siedzi. Zadzwonił nawet grzecznie do Waszyngtonu i powiedział: powiedzcie mi, gdzie wasze wojsko siedzi, ja będę robił wszystko, żeby tam przypadkowy nawet pocisk nie wylądował w pobliżu ich płotu. Nie tykam ich palcami. Powiedzcie mi, czy mam ich wsadzić do pociągu, czy dać im zielony korytarz do przejechania do Berlina, niech sobie jadą. Nie mam zamiaru wchodzić z wami w konflikt, ja przyjechałem sobie po Warszawę i po Polaków. No i jeżeli wojska amerykańskie od pacjenta Bidena, naczelnego wodza, nie dostanie rozkazu do wejścia w konflikt, to nie wejdzie w konflikt, tylko będzie się działo w koszarach. I potem zdejmą z siebie dystynkcję i przesuną się na inny teren. Co robiło polskie wojsko w czasie II wojny światowej? Cały sztab dowodzenia, generałowie polscy i tak dalej, uciekali przez Rumunię z Polski, bo ktoś im dał zezwolenie na to. No Rumunia na przykład zgodziła się: proszę, może wasze aktywne wojsko przez nasz teren śmignąć gdzieś dalej. Zgadzamy się na to. Na takie posunięcie. No to wojsko amerykańskie też może w każdej chwili wsiąść do pociągu i śmignąć przez Rumunię gdzieś do jakiejś swojej bazy. Innej niż Polska. Jeśli nie będzie miało rozkazu od pacjenta Bidena, że mają atakować Ruskich, to nie zrobią tego. Nie staną w naszej obronie. O. Tylko będą stacjonować na naszym terenie.
Nie tylko są Amerykanie, są jeszcze Anglicy, systemy obrony angielskiej, mechanizmy, myślę, zupełnie inne działają. To znaczy, to nie jest tak,
ale gdzie był ten mecz? Gdzie był ten mecz Anglia-Ukraina?
Mecz był we Wrocławiu.
We Wrocławiu był. No tak. I czy Anglia nie podniosła tej sprawy, ale co? Myśmy byli na meczu i widzieliśmy na własne oczy 40 tysięcy dekowników, to my wydajemy te wszystkie pieniądze na wsparcie Ukrainy, żeby oni wygrali wojnę, a jednocześnie no, mamy pełną świadomość, że macie 40 tysięcy dekowników na stadionie. No i to my te pieniądze wydajemy po co? Dając broń Ukrainie, mogłaby zapytać Wielka Brytania, bo mówisz, że mamy Wielką Brytanię. No Wielka Brytania nie uczestniczy w tym. Dali jakąś forsę, dali trochę sprzętu, ale nie angażują się w tę wojnę w taki sposób, że zróbmy wszystko, żeby Ukraina wygrała. Lepiej nie robić nic. Tak jak ale na tym meczu. Problem dekowników nie istnieje.
Ostatnio bardziej optymistyczne informacje płyną z frontów na Ukrainie, z Ukrainy. Wojska ukraińskie robią postępy, także nie jest tak, że armia ukraińska...
Tam jest jeden front tylko, przygraniczny.
Żeby... żeby armia ukraińska nie miała kim albo czym walczyć. Oczywiście mogłaby mieć więcej, lepiej i dostawać więcej, mieć więcej żołnierzy i niektórzy Ukraińcy mogliby rzeczywiście pojechać, żeby tam walczyć, chociaż to nie jest łatwa decyzja, bo ty powiedziałeś o pokoleniu w Stanach Zjednoczonych, żeby siedziało przed telewizorem teraz i zastanawiało się, kto zacznie pomagać, a nie rzuciło się do pomocy, bo jest zupełnie nowe pokolenie, inaczej wychowane pokolenie. No to samo dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale myślę wszystkich krajów europejskich i na pewno też Ukrainy i Ukraińców. Dotyczy, o tym nam jeden żołnierz opowiadał, że to nowe pokolenie, które przychodzi do wojska, jest zupełnie inne, że to są żołnierze na chwilę, którzy tak na dobrą sprawę nie wiedzą, co to jest wojsko i bardzo często po miesiącu już myślą o tym, żeby się jak najszybciej wycofać z tej awantury.
No właśnie, czyli nie ma woli walki w społeczeństwie szerzej pojętym. Może coś optymistycznego ci powiem w zeszłym tygodniu, bo to jest smutne jest wszystko, co mówimy. Zaczęliśmy
Jesteś tak pesymistyczny, takimi czarnymi barwami wszystko malujesz. Jakbyś nie był w Arizonie, tylko byś siedział w jakimś iglo po prostu i nie widział słońca od 25 lat.
Ale to nie chodzi o to, żeby lukrować rzeczywistość. Jak staniemy w prawdzie i określimy, dobra, chłopaki, co mamy? Mamy świetne czołgi, tylko żaden z nas nie umie jeździć tym czołgiem. Dobra, czyli no mamy czołgi, ale nie możemy ich użyć. Co mamy? No mamy kamienie, mamy rozeznanie w naszym lesie, możemy zrobić partyzantkę. To jest otwarcie w kierunku jakiegoś pozytywnego działania jakiegokolwiek. Natomiast jak się łudzimy cały dzień, chłopaki, mamy czołgi, damy sobie radę. I nie zaczniemy myśleć o tym, ale czy mamy do tych czołgów benzynę, czy mamy pociski, czy mamy czy mamy czterech pancernych do tych czołgów. Jak o tym nie myślimy, to żyjemy w takiej iluzji, że skoro mamy czołgi, to sobie damy radę. A potem przychodzi moment, kiedy no dobra, to trzeba sobie dać radę. Ktoś umie prowadzić tę maszynę i jest cisza wtedy. Więc żeby pozytywnie podejść do sytuacji w jakikolwiek sposób, to trzeba najpierw w prawdzie stanąć.
Będę miał występ w Chełmie. Dawno nie byłem. Ostatnio w 2018 roku. Dobrze wspominam. Zapraszam. Najnowszy show 28 października o 18 w Chełmskim Domu Kultury. Kto był, to wie, że jest kupa śmiechu, całą rodziną można przyjść, człowiek nie wychodzi rozczarowany, a po występie stoję do ostatniego chętnego przy stoisku, więc jak ktoś potrzebuje fotkę sobie zrobić z panem Cejrowskim, autograf, chwilę pogadać i tak dalej, to nie uciekam do domu, chociaż ja zwykle z takiego występu mam najdalej. Tym razem też postoję, ile trzeba będzie. Chełm 28 października o 18 w Domu Kultury. No a to, co to takiego? To mój personel mi podstawił, bo powiedział, występ w Chełmie pan będzie miał, to może pan założy sobie na głowę. Taki mam personel. Ten dowcip naprawdę pękniemy ze śmiechu wszyscy.